Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Finansowo za nami dobry rok, a przed nami ma być jeszcze lepszy, przynajmniej tak wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział w nowy rok w TVP Info, że w 2018 roku dla rządu priorytetem będą inwestycje, które powinny być jedną z lokomotyw wzrostu gospodarczego. Czy tak rzeczywiście będzie?
Tak, zdecydowanie tak. W ogóle trzeba powiedzieć uczciwie, że to był naprawdę dobry rok dla Polski i Polaków. Właściwie wszystkie te wskaźniki makroekonomiczne, gospodarcze, finansowe okazały się być lepsze niż sądzili optymiści, bym powiedział, bo oczywiście pesymiści, czyli totalna opozycja uważała, że będzie Armagedon, druga agresja, że wszystko się zawali, prawda, nie będzie budżetu i tak dalej. Wyniki są sensacyjnie pozytywne, naprawdę. To nie jest tylko kwestia wzrostu na poziomie PKB, na poziomie 4,5% za miniony rok. To nie jest tylko kwestia rekordu w eksporcie. To nie jest kwestia rekordu w wpływach podatkowych z VAT. Proszę sobie wyobrazić, że przez ten jeden rok, 2017, czyli drugi rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, dochody z VAT wzrosły o blisko 30 miliardów złotych, czyli tyle, ile wzrosły i wzrastały przez 8 lat rządów poprzedniej koalicji PO-PSL. No to jest coś, o czymś mówi, prawda, że to złodziejstwo takie nachalne, bym powiedział, to wkładanie łapy do polskiego budżetu, skarbca, wyciąganie sobie tyle, ile kto chciał, czyli te wyłudzenia, te karuzele VAT-owskie, które przecież kosztowały nas w poprzednich dwóch kadencjach rządów Platformy PSL-u blisko 250 miliardów złotych, zostały w znaczącej mierze ukrócone.
Ale choćby były minister finansów za rządów Platformy Obywatelskiej Jacek Rostowski, no twierdzi, że no, o ile to uszczelnienie to może być 5-7 miliardów, no to reszta to jest efekt przyspieszenia gospodarki i generalnie skutek tego, co się dzieje w całej Europie, zmiana koniunktury.
Proszę mi nie przypominać tej chodzącej kompromitacji polskiego fiskalizmu, czyli pana ministra Rostowskiego, sztukmistrza z Londynu, któremu jakoś wyparowało w jego okresie urzędowania na Świętokrzyskiej 250 miliardów samego VAT-u, a pewno jeszcze ze 160 miliardów z wyłudzeń akcyzowych, z podatku CIT i tak dalej, z niepobieranego podatku hazardowego. Więc to nie jest wiarygodny człowiek. Natomiast odnosząc się do tego zarzutu, wie pan, to jest tak. Najpierw miała być katastrofa zarządów gospodarcza i finansowa rządów Prawa i Sprawiedliwości. Potem, ponieważ katastrofy nie ma, to teraz się mówi, no, że jest może i sukces, ale sukces to my zawdzięczamy gwiazdom i dobrej koniunkturze w Unii Europejskiej. Otóż to są a w ogóle nic nie zawdzięczamy działaniom rządowym. No to przecież to są brednie. Po pierwsze, w całej Unii Europejskiej wcale tak komfortowo nie jest i tak fantastycznie, bo po pierwsze, wiele krajów Unii Europejskiej, starej Unii rozwija się 3 razy wolniej niż Polska. Średnio strefa euro rozwija się o połowę wolniej niż Polska, czyli w granicach 2%, 1,5-2%, 2,5 maksimum. My jednak 4,5. Po drugie, szczęście sprzyja lepszym. Trzeba o tym pamiętać. I wreszcie są kraje, które mają bardzo poważne problemy, że przypomnę tylko Grecję, która ma euro, prawda? I jakoś, mimo że ma to euro, to jakoś na lata, ma na dziesiątki lat ma problem, między innymi dlatego, że ma euro oczywiście. Ale mamy też Litwinów, Słowaków, którzy przyjeżdżają, mają też euro, przyjeżdżają do Polski, na polskie bazary, kupują żywność, bo jest tańsza, lepsza. Więc to jest takie próba jakiegoś takiego wytłumaczenia, prawda, no, że to mógłbym powiedzieć, to niech Platforma już nie myśli o żadnym powrocie do władzy, bo jak oni są, to zawsze jest kryzys. A jak PiS dochodzi do władzy, to jest, prawda, koniunktura światowa. No więc trzymajmy się na razie Prawa i Sprawiedliwości i niech ta koniunktura trwa jak najdłużej, trzeba ją umiejętnie wykorzystywać.
Ale premier Morawiecki idzie dalej, bo zgodnie z tym, co właśnie w tej noworocznej deklaracji stwierdził, no wynika, że rząd chce dokonać wzrostu dochodów z VAT w tym roku o kolejne 30 miliardów złotych. To, a przecież mówimy to już o kwocie 160-170 miliardów, to jest realnie do spełnienia?
No widzi pan, bo panie redaktorze, bo to, co było niemożliwe za rządów pana premiera Tuska, okazuje się być możliwe jednak za rządów premiera Morawieckiego i pani premier Szydło w poprzednich latach. To jest dowód na to, że można dbać o polski interes narodowy, o dochody podatkowe, że można po prostu ukrócić rabunek w biały dzień. No tak niestety się działo w znaczącej mierze. I to, że przykładamy teraz większą miarę w tym roku do kwestii inwestycji, to nie znaczy, że zaprzestamy uszczelniania dalszego systemu podatkowego, bo to powiedział również premier Morawiecki, że będzie to kontynuowane i słusznie, bo jest jeszcze wiele tych luk. Przestępcy nie zasypiają gruszek w popiele, znajdują nowe pomysły, trzeba to ukrócić. Jest olbrzymie marnotrawstwo pieniędzy w systemie służby zdrowia i to będzie ważna również kwestia. Rozpoczynamy wielką naprawę systemu ochrony zdrowia, służby zdrowia. Tam się marnują gigantyczne pieniądze i niestety są również rozkradane w dużej mierze pieniądze i to trzeba stanowczo ukrócić. Wtedy będą pieniądze i na podwyżki dla lekarzy, rezydentów i dla poprawy również wynagrodzeń pracowników całej służby zdrowia, bo tam są przecież i pracownicy techniczni, i pielęgniarki, i oni są właściwie w najgorszej sytuacji od wielu lat. To nie lekarze, a pozostali pracownicy służby zdrowia mają najtrudniejszą materialną sytuację, bardzo ważnym, inwestycyjnym, ale również społecznym, również socjalną. Będzie o taką drugą nogą programu 500+, będzie w tym roku położenie nacisku na program Mieszkanie Plus.
Pan nazywa ten program i jakby plany związane z tym programem na ten rok, że to ma być takie oczko w głowie, to w rozmowie z Polską Agencją Prasową, ale co ciekawe, stwierdził pan, że jest to element, który może przyciągnąć do kraju Polaków i z zachodu, i ze wschodu. Do tej pory o tym się jakoś nie mówiło, a pan przypomina, że trzeba pamiętać, że liczymy właśnie na powrót nie tylko Polaków z Londynu, ale tych również z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi.
No oczywiście, bo brakuje nam rąk do pracy. Polacy chcą lepiej zarabiać. Jeśli Ukraińcy, którzy w Polsce pracują, chcą 3000 zł wynagrodzenia, no to o czymś mówi, więc musimy szukać chętnych do pracy. Te ręce młode są niezbędne. Oczywiście większość tych rąk jest w tej chwili w Wielkiej Brytanii, Irlandii, w Niemczech i paru innych krajach, ale mamy również Polaków na wschodzie, pamiętajmy, to jest i Polacy w Kazachstanie, i na terenie Ukrainy, Białorusi, Rosji. Trzeba o nich pamiętać, bo oni mają ojczyznę, oni tam nie wyjechali na wycieczkę, nie zostali po prostu z własnej woli. To nie jest tak, że przyjadą tu Pakistańczycy, prawda, czy Hindusi i oni nam zastąpią tą siłę roboczą. No nie, najlepiej by było, żeby wrócili nasi. A nasi wrócą wtedy, kiedy będą mieli konkurencyjne wynagrodzenia, czyli godną płacę, i to mówił premier Morawiecki w swoim exposé o tej godnej płacy. Płace wzrosły w zeszłym roku naprawdę znacząco, to jest o prawie 7%, i myślę, że w tym roku również wzrosną.
No i przy bezrobociu spadającym do rekordowych rozmiarów.
No tak, w zeszłym roku, proszę sobie wyobrazić, że utworzyły 250 tysięcy nowych miejsc pracy. To jest absolutny rekord, rekord europejski, można powiedzieć. Więc widać, że się dzieje w tej Polsce, że ona jest rozpędzona. Ta wizyta, pierwsza wizyta zagraniczna polskiego premiera, pana Mateusza Morawieckiego na Węgrzech, to właśnie jest doskonałe pokazanie nie tylko naszej kwestii podejścia do pewnej polityki unijnej, do pewnych tematów związanych z szykanowaniem Polski przez niektórych urzędników Komisji Europejskiej, ale również pewna wizja otwarcia się na Europę Środkowo-Wschodnią, na budowanie pewnego bloku gospodarczego, transportowego, solidarnościowego. To pokazanie pewnych priorytetów, pewnych wizji rozwoju. To jest również niezależność energetyczna, która suwerenność, wybijanie się na suwerenność energetyczną, bo to są dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych. To jest bliska współpraca z przemysłem zbrojeniowym również Stanów Zjednoczonych. To nie jest tak, że my jesteśmy wyłącznie skazani na Unię Europejską. Są kraje bardzo dynamicznie rozwijające się, warto z nimi handlować. To są Indie, to są Chiny, to jest nawet Wietnam, prawda? To jest Korea Południowa, a więc...
Handlować warto, panie pośle, ale jest jednak jakąś chyba bolączką tego rządu w ostatnim czasie, no, stosunkowo niski poziom inwestycji.
Tak jest, i problem z inwestycjami jest na całym świecie. Zresztą proszę sobie wyobrazić, że nasi nasi przedsiębiorcy mają na kontach w bankach odłożonych 250 miliardów złotych.
A widać, czekają na lepsze czasy może.
No właśnie. A dlaczego czekają? No dlatego, że w tej chwili prawie wszystko, co wyprodukują, i tak sprzedają. Także oczywiście inwestycje rozpoczynamy. W tym roku ruszają. One ruszyły w czwartym kwartale znacząco. I ten rok będzie już rozpoczęciem tych wielkich inwestycji rozpoczynania.
A to dlatego, że to rok wyborów samorządowych może.
Również. Samorządowcy już nie będą teraz na złość robić rządowi Prawa i Sprawiedliwości, tylko będą musieli wydać te pieniądze, bo zbliżają się wybory, bo do tej pory się powstrzymywali, a i tendencja jest taka, że zawsze tuż przed wyborami jakoś się dziwnie tak kumulują te wydatki inwestycyjne, ale i również te wielkie wydatki infrastrukturalne, to są wielkie pieniądze, wiele miliardów na kolej, na drogi kolejne oddawane, ale również te wielkie projekty typu Centralny Port Komunikacyjny, przebudowa toru wodnego Szczecin-Świnoujście, rozbudowa portu w Gdańsku, ale chodzi też nam o to, żebyśmy zaczęli budować wreszcie polskie fabryki, bo ja jestem wielkim fanem takiej reindustrializacji Polski, to znaczy nie tylko budujemy montownie, hurtownie i zagraniczne firmy otwierają tutaj fabryki, bo swoje montownie głównie, prawda, no bo mają tanią, dobrze wykształconą siłę roboczą, natomiast żebyśmy myśleli o budowie własnych przedsięwzięć i szczególnie Polska Wschodnia była zaniedbana przez wiele lat i ta Via Carpatia jest absolutnie niezbędna, bo ona będzie takim kręgosłupem transportowym, turystycznym, transportowym, gdzieś tam, prawda, z Litwy aż po Grecję, ściślejsze da nam połączenia łatwiejsze z Węgrami. Oczywiście z całym światem trzeba handlować, z Unią Europejską warto handlować, ale to nie znaczy, że wszystko na kolanach i za bezdurno, że tak powiem, głupio po prostu oddawać majątek narodowy, wyprzedawać go. No przecież poprawia się Polakom w portfelach, Polacy patrzą przez tą perspektywę, że jest troszkę łatwiej o pracę, że jest nieco więcej w portfelu, że ta godność polska jakby wstaje z kolan, że to, że nas szykanują niektórzy eurobiurokraci z Timmermansem czy Verhofstadtem na czele, to wynika z czegoś innego. Po prostu ten strumień pieniędzy, który płynął stąd bezkarnie w drugą stronę, nie do nas, tylko od nas w dużej mierze, bo przypomnę, że od 2004 roku do 2016 z Polski legalnie wytransferowano około 600 miliardów złotych, a w ramach budżetu nie przyszło około 300 z groszami. A więc to trzeba wszystko umieć liczyć, trzeba pilnować własnego interesu. Nie można być przysłowiowym jeleniem.
To skoro ta rozmowa to rozmowa o pieniądzach, to na koniec chciałem zapytać w tym kontekście o zapowiadaną na przyszły najprawdopodobniej tydzień rekonstrukcję rządu. Kto zostanie ministrem finansów? Paweł Borys, to chyba nazwisko pojawia się najczęściej.
No pojawiają się również nazwiska wiceministrów bardzo dobrych. Mamy wiceministrów, dobrze się parlamentowi i Komisji Finansów współpracuje z wiceministrami obecnego rządu. Zobaczymy. Na pewno trzeba tak szukać tych bardzo takich, bym powiedział, wielkich wyzwań również personalnych. I ważne jest, żeby te rządowe postacie miały dobre relacje, umiały współpracować z parlamentem, bo to jednak parlament stanowi w Polsce prawo. Rząd rządzi.
Poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Lublin.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Nieśpiał. Do usłyszenia.